8 września 2019 roku amerykański tygodnik The New Yorker opublikował felieton autorstwa pisarza i publicysty Jonathana Franzena zatytułowany A gdybyśmy tak przestali udawać? Tezę tego felietonu można streścić w następujący sposób. Ludzkość nie będzie w stanie powstrzymać katastrofy klimatycznej. Nieustannie zbliżamy się do wyznaczonej przez naukowców granicy, poza którą zmiany klimatu staną się nieodwracalne i nie mamy planu na to, jak zapobiec jej przekroczeniu. A nawet gdybyśmy mieli ten plan, i tak nie zdążylibyśmy go zrealizować, zanim będzie za późno, ponieważ wymagałoby to koordynacji tylu złożonych działań, tylu różnych, często zwaśnionych ze sobą organizacji, że przeprowadzenie spójnego, konsekwentnie zrealizowanego planu działania ugrzęzłoby po drodze w biurokratycznej maszynie, albo wykoleiło się na którymś etapie. Dlatego Franzen zaproponował diametralnie inne podejście. Radykalne i zdecydowane odrzucenie nadziei na to, że cokolwiek da się odwrócić. Pogodzenie się z faktem, że świat zmieni się na gorsze i przekierowanie wszystkich naszych starań z prób powstrzymania katastrofy klimatycznej na przygotowania do niej i do tego, co nastąpi później. Autor artykułu mówi zatem, przestańmy się oszukiwać. Katastrofa nastąpi. Niczego nie da się zrobić. Można tylko przygotować się na uderzenie. Artykuł spotkał się z bardzo ostrą krytyką ze strony wielu naukowców zajmujących się badaniem klimatu, aktywistów klimatycznych, socjologów i komentatorów. Franzenowi zarzucono, między wieloma innymi rzeczami, niezrozumienie tego, w jaki sposób następują zmiany klimatyczne. Wbrew założeniom Franzena, nie istnieje jakaś jedna konkretna granica, poza którą nie będzie już powrotu, bo sytuacja nie jest zero-jedynkowa. Zmiany spowodowane katastrofą klimatyczną następują bowiem stopniowo, nie wszystkie naraz i nie wszystkie w tym samym tempie. Próba przedstawienia sytuacji jako wyścigu do twardo zarysowanej linii mety jest tu zatem gigantycznym nieporozumieniem. Na tyle gigantycznym, że The New Yorker częściowo sprostował ten fragment artykułu niedługo po jego publikacji na swojej stronie internetowej. Problemów z tekstem Franzena było jednak znacznie więcej. Kolejnym jest pozbawiony twardych podstaw założenie, że nie mamy żadnego realnego planu na zwalczenie katastrofy klimatycznej, a te plany, które mamy, będą nieskuteczne, czego autor nie poparł żadnymi dowodami, oraz że niezdefiniowana przez Franzena natura ludzka uniemożliwi nam wprowadzenie koniecznych zmian. Rzeczywistość wygląda jednak znacznie mniej ponuro, niż stara się to przedstawić autor. Propozycje reform mających na celu powstrzymanie zmian klimatu, takich jak Green New Deal, o którym wspomina zresztą Franzen, zbudowane są na solidnych podstawach naukowych i ekonomicznych oraz tworzone są z założeniem, że aby działały, muszą równolegle zwalczać nierówności społeczne i do tego również przykładają olbrzymią wagę. Co do kwestii ludzkiej natury, cywilizacja ludzka rozwija się i ewoluuje właściwie bez przerwy. Często masowe, radykalne zmiany społeczne dokonują się w bardzo szybkim czasie kilku pokoleń. Na przestrzeni istnienia naszego gatunku przeszliśmy od prymitywnych społeczności łowiecko-zbierackich do grup na Facebooku, transformując w międzyczasie nasze relacje z przyrodą, z technologią, z nami samymi i ze sobą nawzajem w niewyobrażalny sposób. Idea, że ludzka natura uniemożliwi nam zmianę akurat tych naszych nawyków, które doprowadzają do zabijania planety, jest... cóż, podejrzanie arbitralna i nie poparta żadnymi argumentami. Osobom krytykującym ten artykuł nie umknęła również jeszcze jedna istotna kwestia. Podejście, które proponuje Franzen, jest bardzo na rękę największym winowajcom katastrofy klimatycznej. Właścicielom przedsiębiorstw paliwowych oraz wielkich korporacji. Bo jeśli założymy, że faktycznie niczego nie da się zrobić, jeśli jest już za późno i tak naprawdę nigdy nie było nadziei na powstrzymanie tego stanu rzeczy, to równie dobrze można kontynuować biznes. Co więcej, nie można ich pociągnąć do jakiejkolwiek, choćby i nawet tylko symbolicznej odpowiedzialności za zmiany klimatu, bo były one nieuniknione. Poza tym, próby powstrzymania katastrofy klimatycznej, jakkolwiek makabrycznie by to nie zabrzmiało, są złe dla interesu. Nie dla interesu wspólnego oczywiście, ale dla krótkoterminowego interesu beneficjentów obecnego stanu rzeczy. Ignorowanie sygnałów alarmowych pozwala na kontynuowanie zarabiania, nawet kosztem dalszego istnienia świata takiego, jaki znamy. Tak jak to powiedziała osoba będąca nieformalnym patronem mojego kanału, najwyraźniej łatwiej jest wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu. Artykuł Franzena został więc, według mnie słusznie, skrytykowany zarówno przez opinię publiczną, jak i przez specjalistów w temacie. Pojawiła się jednak grupa osób, do których tezy tego artykułu przemówiły na nieco głębszym poziomie. Wyraziły, nawet jeśli nie rzeczywistą prawdę, to prawdę emocjonalną. Prawdę o tym, jak myślą i czują te osoby. Uczucia i emocje często są nieracjonalne i oderwane od rzeczywistości, ale uczucia i emocje zawsze się skądś biorą i są czegoś wyrazem. Idea poddania się, pozwolenia na to, by desperacja i poczucie przytłoczenia oraz porażki zdominowały nasz sposób myślenia, znalazła swoich odbiorców. I to całkiem liczną grupę. Przyjrzyjmy się dzisiaj temu nieco bliżej.
Daddy, Daddy, please don't kill me.
Amnesia, Mroczny Obłęd, była prawdziwą rewolucją w świecie growych horrorów. Ta wydana pod koniec 2010 roku produkcja szwedzkiego studia Frictional Games zaprezentowała szerszemu odbiorcy zupełnie nowe podejście do tego, w jaki sposób gry jako medium interaktywne są w stanie generować poczucie grozy i bezradności. Twórcy Amnesia osiągnęli ten efekt za pomocą kilku minimalistycznych, ale przemyślanych i bardzo dobrze zrealizowanych decyzji artystycznych. Jedną z nich było odebranie graczowi możliwości walki z przeciwnikiem. O ile większość ówczesnych gier z tego gatunku umyślnie czyniła walkę z przeciwnikami trudną i wymagającą, by oddać w ten sposób właściwe horrorom poczucie desperacji w obliczu zagrożenia, Amnesia całkowicie usunęła z równania możliwość pokonania przeciwnika konwencjonalnymi środkami, a przez to w obliczu konfrontacji zmuszała gracza do ucieczki i chowania się. Innym genialnym w swej prostocie zabiegiem była mechanika obłędu. Postać gracza, poprzez sam akt patrzenia na ścigające ją monstra, traciła zdrowe zmysły, co z czasem czyniło rozgrywkę coraz trudniejszą. Wytwarzało to interesującą sprzeczność. Gracz, by orientować się w sytuacji, musiał wiedzieć, gdzie znajduje się tropiąca go bestia, ale nie mógł na nią patrzeć, przynajmniej niedługo i nie wprost. W ten sposób gracz samodzielnie dbał o to, by nie przyglądać się przeciwnikom nazbyt uważnie. Co jest niesamowicie istotne, ponieważ, jak głosi stara horrorowa prawda, każdy potwór jest najbardziej przerażający wtedy, gdy widzi się go jedynie kątem oka. W książkach, komiksach, filmach i innych mediach nieinteraktywnych twórcy mogą precyzyjnie kontrolować, ile konkretnie potwora chcą pokazać odbiorcom, by nie zepsuć zabawy i nie ujawnić zbyt wiele. By widz przypadkiem nie zauważył, że widziany na ekranie potwór jest wykonany z gumy albo że wygląda absurdalnie, jeśli umieści się go w świetle dnia. W grach jest to znacznie trudniejsze, ponieważ z reguły gracze mają dość dużą kontrolę nad tym, ile świata przedstawionego oraz zamieszkujących go istot zobaczą, ponieważ interaktywna natura tego medium pozwala na bardzo swobodną obserwację. I dzięki temu potwory w growych horrorach mają tendencję do bardzo szybkiej utraty swojej straszności. Żeby daleko nie szukać, jedna z wersji okładek Amnesia prezentuje pojawiającego się w grze potwora w pewnej krasie i... Nie wygląda on zbyt strasznie, prawda? W samej grze jednak, z wymienionych już wcześniej powodów, właściwie nigdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć go zbyt dobrze. Dzięki czemu mamy zaledwie nikłe pojęcie tego, jak właściwie wygląda. Rozmazaną sugestię sylwetki, oczu, paszczy. Dzięki temu wszystkiemu, tropiące nas monstra zachowują swoją grozę nawet w bezpośrednim starciu. Inną, niesamowicie istotną kwestią było światło i ciemność. Jeśli kierowana przez gracza postać zbyt długo znajdowała się w ciemnościach, zaczynała tracić zdrowie psychiczne i popadać w obłęd. Z drugiej jednak strony, pozostawanie w ciemnościach było konieczne, by ukryć się przed polującymi na głównego bohatera monstrami. Amnesia Mroczny Obłęd stawiała więc za pomocą mechanik rozgrywkowych sprzeczne wymagania. Nie patrz na potwora, ale orientuj się, gdzie jest potwór. Unikaj ciemności, ale chowaj się w ciemności. W bardzo inteligentny sposób generowało to napięcie, ponieważ umieszczało gracza w równaniu, w którym nie da się podejmować optymalnych decyzji. Można było tylko starać się podejmować najmniej złe. Gra w bardzo dużym stopniu opierała się również na, z braku lepszego słowa, fizyczności całego doświadczenia. Wiele elementów otoczenia jest w grze interaktywnych. Otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad nie odbywało się, jak to zwykle bywa, jednym kliknięciem czy wciśnięciem stosownego klawisza. Gracz oprócz wciśnięcia przycisku musiał pociągnąć lub pchnąć myszkę w taki sposób, jakby manipulował obiektami w prawdziwym świecie. Świat gry jest zresztą bardzo reaktywny, bo dużą część znajdujących się w nim obiektów jesteśmy w stanie swobodnie przesuwać, podnosić albo przekładać, nawet jeśli nie ma to znaczenia dla rozgrywki. W połączeniu z nieprzerwaną perspektywą pierwszej osoby, od początku do końca obserwujemy środowisko gry oczami głównej postaci, Amnesia bardzo mocno wciągała odbiorcę w swój świat, skracając dystans między graczem i kierowaną postacią, zwiększając tym samym i tak już bardzo dużą imersyjność doświadczenia. Właściwie żadna z tych mechanik rozgrywkowych nie była jakoś specjalnie odkrywcza. Zapomniana już dziś gra Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth wykorzystywała wiele z nich kilka lat wcześniej, ale dzięki temu, jak dobrze zostały one tu zrealizowane i wyważone, Amnesia błyskawicznie podbiła serca zarówno graczy, jak i profesjonalnych krytyków oraz 10 tysięcy wrzeszczących streamerów. Jasnym było, że mamy tu do czynienia z zupełnie nową jakością, a sama gra mogła dać początek serii co najmniej równie znaczącej dla rozwoju gatunku jak Silent Hill czy Alone in the Dark. Wszyscy z zainteresowaniem wypatrywali sequela, ale gdy na początku 2012 roku został on zapowiedziany, cóż, pojawiły się pierwsze niepokoje. Otóż okazało się, że nowa odsłona Amnesia zostanie wyprodukowana nie przez Frictional Games, twórców pierwszej gry, tylko przez The Chinese Room, małe amerykańskie studio odpowiedzialne za stworzenie Dear Esther, swego czasu bardzo kontrowersyjnej gry, która spopularyzowała gatunek symulatorów chodzenia, a o której mam oddzielny materiał, więc poszczegóły odsyłam właśnie tam. Twórcy Amnesia poznali się w trakcie konferencji twórców gier wideo w 2011 roku z Danem Pinchbeckiem, scenarzystą odpowiedzialnym za historię w Dear Esther, i od słowa do słowa zawiązali z nim współpracę, która ostatecznie wydała owoc w postaci sequela Mrocznego Obłędu, noszącego fantastyczny tytuł Amnesia – Maszyna dla świń. Jedno trzeba przyznać Frictional Games. Studio konsekwentnie trzymało się swojego etosu. Po wydaniu Amnesia dostawało bowiem całkiem sporo propozycji biznesowych od większych wydawców, ale zamiast zawiązać współpracę z którymkolwiek z nich i w ten sposób zabezpieczyć swoją sytuację finansową, zdecydowało się zachować niezależność i połączyć siły z innym, jeszcze mniejszym studiem znanym z tworzenia eksperymentalnych, intelektualnie wymagających, a przez to mniej popularnych gier, by wyprodukować coś unikalnego. Produkcja Maszyny dla świń niespodziewanie przeciągnęła się o cały kwartał, a gdy gra w końcu się ukazała, cóż, nie spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony fanów pierwszej Amnesia, ani sporej części krytyków, którzy zwracali uwagę na to, że Maszyna dla świń jest niemal o połowę krótsza od i tak już dość krótkiej poprzedniczki, że jest mniej wymagająca, ma mniej interaktywnych elementów, większość mechanik rozgrywkowych, takich jak zarządzanie ekwipunkiem, zniknęła i nie została zastąpiona niczym interesującym, a gra jest znacznie mniej straszna. O Maszynie dla świń prawie nikt już dziś nie pamięta. W tym momencie wideo eseju powinienem dokonać tego, co fachowo nazywa się subwersją, czyli wywieźć was na manowce i ujawnić wam, że tak naprawdę wszyscy się mylili, bo Amnesia, Maszyna dla świń, jest w istocie absolutnie fantastycznym dziełem sztuki, które stanowi godne rozwinięcie serii, a które zostało nieuczciwie potraktowane przez krótkowzroczną i ignorancką publiczność. A ja, światły youtuber, stąpię teraz na ziemię, by wytłumaczyć wam, dlaczego Maszyna dla świń jest w istocie najlepszą odsłoną serii, a wszyscy się mylą. I tak, ale to odrobinę bardziej skomplikowane. Okej, najpierw trochę kontekstu. The Chinese Room, studio odpowiedzialne za powstanie Maszyny dla świń, kierowało się dość specyficznym etosem. Ich pierwsza pełnoprawna gra, Dear Esther, stanowiła bardzo radykalne odrzucenie niemal wszystkich interaktywnych mechanik rozgrywkowych, czyli prościej rzecz ujmując, rzeczy do robienia w grze, by skupić się wyłącznie na opowiadaniu bardzo zdyscyplinowanej narracyjnie i tematycznie historii oraz kreowaniu określonej atmosfery. I ten sam etos twórcy wykorzystali przy tworzeniu sequela Amnesia. Amnesia Mroczny Obłęd miała całkiem niezłą historię, bardzo silnie inspirowaną prozą Howarda Phillipsa Lovecrafta oraz klasyczną literaturą gotycką, ale nie ukrywajmy, historia ta była dość mocno podporządkowana mechanikom rozgrywkowym, raczej działającym na wyobraźnię kontekstem i usprawiedliwieniem dla zabawy w kotka i myszkę z monstrami tropiącymi głównego bohatera gry, niż zajmującą opowieścią samą w sobie. Maszyna dla świń ewidentnie zrealizowana została w odwrotny sposób. To interakcje ściśle podporządkowane są fabule. The Chinese Room znany jest z bardzo minimalistycznych mechanik rozgrywkowych i ta wrażliwość artystyczna niestety wybrzmiała również i w Maszynie dla świni. Mówię niestety, ponieważ... Cóż, ponieważ nawet ja, olbrzymi fan tej gry, muszę przyznać, że nie wyszło jej to na zdrowie. Tam, gdzie Mroczny Obłęd był pełen interaktywnych elementów, którymi gracz mógł manipulować, Maszyna dla świni była piękną, ale statyczną makietą z raptem kilkoma interaktywnymi obiektami. Mroczny Obłęd umiejętnie komponował mechaniki rozgrywkowe, by wytwarzać napięcie w naturalny, organiczny sposób. Maszyna dla świń straszy raczej z obowiązku, w wyreżyserowanych scenkach i sekwencjach, gdzie gracz jest jedynie obserwatorem, a nie zaangażowanym uczestnikiem wydarzeń. Mroczny Obłęd pozwalał otworzyć niemal każde napotkane drzwi, chyba że istniało naprawdę dobre usprawiedliwienie tego, że są zamknięte. W Maszynie dla świń niemal wszystkie drzwi są nieruchomymi teksturami, co sprawia, że otoczenie wydaje się ciasne, sztuczne i fasadowe. Teatralna scenografia, nie zaś rzeczywista przestrzeń. Mnie osobiście w ogóle to nie przeszkadza, ale ja jestem fanem gier The Chinese Room z całym ich dobrodziejstwem inwentarza. Gdy jednak Maszyna dla świń wchodziła na rynek, jej grupą docelową byli przede wszystkim fani Mrocznego Obłędu, którzy oczekiwali rozwinięcia i rozbudowania pierwszej Amnesii, a nie eksperymentalnego, minimalistycznego symulatora chodzenia. I mieli pełne prawo do takich oczekiwań oraz do niezadowolenia, gdy nie zostały one zaspokojone. Sam mimo wszystko dość mocno nad tym ubolewam. Uważam, że gdyby Maszyna dla świń była całkowicie niezależną grą, nie mającą niczego wspólnego z Amnesią, albo gdyby chociaż od samego początku konsekwentnie reklamowana była jako eksperymentalny spin-off, a nie kolejna pełnoprawna część serii, spotkałaby się ze znacznie cieplejszym przyjęciem. A gdyby twórcy zadbali o to, by fantastyczna opowieść została ubrana w mechaniki rozgrywkowe rozbudowane i zaimplementowane tak mądrze jak w pierwszej grze, Maszyna dla świń mogłaby stać się dla serii Amnesia tym, czym Silent Hill 2 było dla serii Silent Hill. Uwielbiam tę grę i naprawdę boli mnie, że tak rzadko się o niej wspomina, a jeśli już to tylko w kontekście tego, jakim rozczarowaniem dla fanów pierwszej Amnesii się okazała. Bo ta wadliwa, niedoskonała i rozczarowująca gra opowiada przemyślaną, głęboką i bardzo satysfakcjonującą historię. Porozmawiamy sobie o tym. Ale żeby ta rozmowa miała jakiś głębszy sens, przyjrzyjmy się najpierw pewnej interesującej subkulturze. Doomeryzm to popularny w niektórych internetowych społecznościach termin, określający pewien szczególny, jednocześnie pasywny i melancholijny stosunek do życia, jako reakcję obronną na wszystkie przytłaczające daną osobę problemy, zarówno te wielkie, jak pandemia, konflikty zbrojne, negatywne trendy społeczne, kryzysy ekonomiczne czy widmo nadciągającej katastrofy klimatycznej, a ostatnio lęki związane ze sztuczną inteligencją, dzięki której pracodawcom łatwiej będzie automatyzować niektóre branże, jak i te mniejsze, osobiste, jak na przykład samotność, brak perspektyw życiowych, problemy psychiczne, brak zawodowego spełnienia, problemy ze znalezieniem swojej drugiej połówki. Dla Doomera, czyli osoby przyjmującej doomeryzm jako swoją filozofię życiową, walka o jakąkolwiek zmianę na lepsze jest z góry skazana na niepowodzenie. To, co się dzieje, jest tak przytłaczające i obezwładniające, że doomer czuje się pokonany już na starcie. Więc zamiast wdawać się w z góry skazaną na niepowodzenie szamotaninę, decyduje się po prostu zaakceptować porażkę i poświęcić czas na jej smutną kontemplację w oczekiwaniu na mniej lub bardziej miłosierny koniec, jak w jakiejś parodii filozofii Zen. To są właśnie osoby, z którymi tak mocno rezonował wydźwięk artykułu Jonathana Francena o akceptacji nieuchronnej katastrofy klimatycznej. Zobaczyły tam bowiem potwierdzenie swoich własnych lęków oraz walidację swojej reakcji obronnej na te lęki. Rezygnacji z walki i pasywną akceptację, że to co najgorsze jest nieuniknione. Artykuł naginał i ignorował fakty, ale naginając fakty mówił prawdę o emocjach doomerów. Doomeryzm jest dość popularnym poglądem w niektórych kręgach pokolenia, które potocznie określamy mianem generacji Z, osób urodzonych mniej więcej w schyłkowych latach 90. albo nieco później. Przeprowadzone w 2021 roku badanie, w którym wzięła udział młodzież z 10 różnych krajów, zarówno europejskich, jak i azjatyckich oraz afrykańskich, a także USA, wynika, że ponad połowa młodych ludzi przekonana jest, iż ludzkość skazana jest na zagładę. Doomeryzm jest zatem fenomenem globalnym. Znajduje to zresztą odzwierciedlenie w tak zwanej kulturze internetu, albo, mówiąc prościej, w memach. Doomeryzm ma jednak swoją mroczną, czy też raczej mroczniejszą stronę. Dla niektórych akceptacja nieuniknionego losu okazuje się katalizatorem dla brutalnego nihilizmu. Skoro niczego nie da się zrobić, niczego nie da się zmienić na lepsze, niczego nie da się ocalić, nic nie ma sensu. Czasami powoduje to więc bezrozumną przemoc wymierzoną w siebie albo we wszystkich wokół. Najczęściej omawianymi, choć nie jedynymi, przypadkami tego typu sytuacji są masowe strzelaniny lub inne akty przemocy popełniane przez przedstawicieli subkultury inceli, czyli mężczyzn zdesperowanych niemożnością znalezienia sobie partnerki. Tacy ludzie, święcie przekonani o tym, że nic dobrego ich już w życiu nie spotka, odrzucają instynkt samozachowawczy i decydują się zakończyć zarówno własne życie, jak i też życia osób, które obwiniają za swój stan, a często po prostu kogokolwiek. Mówię tu o tym wszystkim, ponieważ Amnesia, maszyna dla świń, jest grą o dumeryzmie. Może nie bezpośrednio o tym konkretnym zjawisku, w tej konkretnej kulturowej formie, bo maszyna dla świń powstała zanim dumeryzm zrobił się na tyle popularny, by stać się szeroko omawianym fenomenem społecznym, ale w swojej warstwie tematycznej zdecydowanie uderza w identyczne tony. I to jest ten moment, w którym na scenę wjeżdżają spoilery. Żeby bowiem zagłębić się w ten temat, będziemy musieli porozmawiać o prawie wszystkich najważniejszych zwrotach akcji oraz zakończeniu maszyny dla świń. Więc jeśli ktoś z Was chce zapoznać się z grą na własnych warunkach, to jest dobry moment, by przerwać oglądanie. Maszyna dla świń posiada kinowe spolszczenie oraz jest regularnie przeceniana, dorzucana do szerszych ofert zniżkowych, a czasami nawet rozdawana za darmo. Sam posiadam aż dwa cyfrowe egzemplarze gry, jeden na Steamie, jeden na serwisie Good Old Games. Jestem właściwie pewien, że za żaden z nich nie zapłaciłem ani grosza. Jeśli jesteście graczami mojego rodzaju, istnieje duże prawdopodobieństwo, że posiadacie na którymś ze swoich kont własną kopię i pewnie nawet nie pamiętacie, przy jakiej okazji ją zdobyliście. Amnesia Maszyna dla świń jest bardzo łatwa, pełne zrozumienie jej fabuły nie wymaga znajomości poprzedniej gry z serii i można ją ukończyć w jeden niedługi wieczór, więc jeśli macie chęć i okazję do samodzielnego jej przejścia, bardzo do tego zachęcam. No dobrze, jeśli nie straszne Wam spoilery, przejdźmy do rzeczy. Fabuła gry opowiedziana jest w sposób niechronologiczny. Główny wątek toczy się w Londynie, w trakcie sylwestrowej nocy roku 1899, ale właściwa opowieść rozpoczęła się znacznie wcześniej. Główny bohater, brytyjski industrialista i przedsiębiorca przemysłu mięsnego Oswald Mandus, budzi się w swojej posiadłości, nie pamiętając niczego z kilku ostatnich tygodni i dopiero w ramach rozgrywki odkrywa kolejne elementy układanki. Otóż, jak się z czasem dowiadujemy, lata temu, w trakcie wycieczki do Meksyku, Mandus wszedł w kontakt z artefaktem z innego świata, który to artefakt pokazał mu wszystkie największe tragedie XX wieku. Obie wojny światowe, zbrodnie, czystki etniczne, obozy zagłady, bombardowania nuklearne, brutalne rzezie. Mandus zobaczył w tych wizjach również śmierć swoich synów na froncie I wojny światowej, w trakcie bitwy nad Sommą. Wszystko to doprowadziło do załamania nerwowego i obłędu Mandusa, który po powrocie z Meksyku użył swoich pieniędzy i koneksji, by wybudować maszynę, która doprowadzi do zagłady ludzkości poprzez transformowanie jej w gatunek bezrozumnych ludzi-świń. W ramach budowy tej maszyny Mandus dopuścił się składania rytualnych ofiar z ludzi, również i ze swoich bardzo młodych jeszcze synów, by w ten sposób oszczędzić im śmierci w trakcie I wojny światowej. Po pewnym czasie Mandus zaczął odzyskiwać zdrowe zmysły i próbował powstrzymać maszynę przed doprowadzeniem do zagłady ludzkości. W międzyczasie dopadła go jednak choroba, która na jakiś czas pozbawiła go przytomności oraz pamięci. To w tym miejscu zaczyna się właściwa akcja gry, w ramach której maszyna, która jak się okazuje posiada własną świadomość, kontaktuje się z przebudzonym, zdezorientowanym Mandusem, podając się za enigmatycznego inżyniera i mamiąc głównego bohatera wizjami jego synów. W ten sposób maszyna manipuluje Mandusem, by doprowadzić do swojej aktywacji i rozpocząć apokalipsę, która zakończy dzieje ludzkości i nie dopuści do wszystkich tych nieszczęść XX wieku. Jak się okazuje, maszyna jest w istocie częścią osobowości samego Mandusa, tą zdesperowaną i zrozpaczoną częścią, która oddzieliła się od reszty i dzięki magii azteckiego artefaktu przybrała postać maszyny. W finale Mandusowi udaje się przezwyciężyć podszepty i manipulacje maszyny i doprowadzić do jej zniszczenia, ocalając w ten sposób ludzkość przed zagładą, ale też w tym celu poświęcając własne życie. Ostatnie słowa maszyny, która próbuje przypomnieć Mandusowi wszystkie te wizje nadchodzących katastrof i zniechęcić go w ten sposób do przerwania jej działania, są prawdopodobnie jednym z najbardziej przejmujących, najlepiej napisanych, zagranych i wyreżyserowanych monologów w historii gier komputerowych. I jeśli słysząc to myślicie, że znowu przesadzam albo koloryzuję dla lepszego efektu dramatycznego, cóż, posłuchajcie i ocencie sami. I have stood knee deep in mud and bone and filled my lungs with mustard gas. I have seen two brothers fall,
I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into faith. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Manders trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Manders. They will make pigs of you all. And they will bury their stumps into your ribs. And they will eat your hearts.
Absolutna perfekcja. Maszyna jest personifikacją dumeryzmu. Jest tym głosem w naszych głowach, który widzi wyłącznie to, co najgorsze. To nasze czarnowictwo, nasz defetyzm, nasza głęboko ludzka tendencja do katastrofizowania. Każde z nas ma w sobie ten głos. Każde z nas czasami go słyszy. Każde z nas czasami poddaje się czarnym myślom. Każde z nas ma momenty, w których patrzy na otaczającą nas rzeczywistość pełną bólu, okrucieństwa, niesprawiedliwości, śmierci i przemocy i zastanawia się, jaki w tym sens, po co to wszystko. Większość z nas umie odepchnąć od siebie ten głos, tę maszynę, bo większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że przecież to nie jest wszystko, że jasne, świat jest jaki jest, ale nie jest wyłącznie taki, że są w nim rzeczy, o które warto walczyć i dla których warto znosić cierpienie, że wszyscy, których kochamy, kiedyś umrą, ale tu i teraz są razem z nami, więc zadbajmy o to, by dobrze wykorzystać czas, który z nimi spędzamy, żeby pozostawili po sobie dobre wspomnienia. Że to, co jest dla nas ważne, prędzej czy później szczeźnie, zgnije i obróci się w proch, ale to nie znaczy, że powinniśmy przestać o to walczyć. Bo dopóki walczymy, być może jest jeszcze nadzieja. Jeśli przestaniemy walczyć, mamy pewność, że nie ma żadnej. Jeśli zrezygnujemy, staniemy się naszymi najgorszymi wrogami. Historia Mandusa pokazuje, co się dzieje, gdy ulegamy temu głosowi w naszej głowie. Stajemy się dokładnie tym, czego najbardziej się boimy, tylko jeszcze gorszym. Mandus bał się, że straci swoich synów w trakcie I wojny światowej, ale ten strach sprawił, że złożył ich w ofierze maszynie na długo przed wybuchem wojny, tracąc nawet te lata, które mógł z nimi spędzić. Mandus nie był w stanie znieść tego, co szykuje dla ludzkości XX wiek, ale sam planował zapobiec temu poprzez sprowadzenie na świat jeszcze większego i jeszcze straszliwszego nieszczęścia. Był przerażony tym, w jaki sposób będziemy się nawzajem odczłowieczać, zabijać i gnębić, po czym sam odczłowieczył, zabijał i gnębił w jeszcze bardziej okrutny sposób. To jest właśnie prawdziwe oblicze dumeryzmu. Bo wiecie co? Maszyna miała rację. Wszystkie te wojny, kataklizmy, ludobójstwa i nieszczęścia, które zwiastowała, naprawdę się wydarzyły. A jednak nadal tu jesteśmy. Pod wieloma względami lepsi, mądrzejsi i szczęśliwsi niż kiedykolwiek wcześniej. A XXI wiek z pewnością szykuje dla nas wiele równie straszliwych, być może nawet straszliwszych nieszczęść. Widmo coraz trudniejszej do ignorowania katastrofy klimatycznej, kurczące się zasoby nieodnawialnych źródeł energii, rosnąca popularność autorytarnych ruchów politycznych, galopująca automatyzacja, która wielu z nas z pewnością pozbawi pracy, kryzysy ekonomiczne, kryzysy humanitarne, może kolejne pandemie, może coś jeszcze gorszego. Jest się czego obawiać. Słyszycie już odgłosy maszyny? Bo ja tak, każdego dnia. Dlatego tak istotne jest, by pamiętać o tym, że maszyna ma nad nami tylko, albo aż, tyle władzy, ile jej damy. Zauważyłem, że wiele osób, nawet tych, które lubią grę, często dość powierzchownie interpretuje końcowy monolog jako deklarację tego, że maszyna ma rację i to jej optykę powinniśmy przyjąć jako właściwą. Co nie może być dalsze od prawdy i jest dość oczywiste, jeśli spojrzymy na kontekst tej finałowej sceny. Mandus niszczy bowiem maszynę, która nie jest w stanie go w żaden sposób powstrzymać. Może tylko krzyczeć, rozpaczać, straszyć i nurzać się we własnej desperacji, ale nie ma nad Mandusem żadnej kontroli. Główny bohater ratuje zatem świat przed własną desperacją, po prostu ją odrzucając, mówiąc: nie, nie będę cię słuchał. I ratując w ten sposób świat przed samym sobą. Dosłownie wyłączając ten głos w swojej głowie, nim narobi on jeszcze większych, tym razem nieodwracalnych szkód. Muzyka ilustrująca ten monolog, ścieżkę dźwiękową do Maszyny dla świń skomponowała Jessica Curry i jest to nazwisko, które chcecie znać i które chcecie wpisać w swoją wyszukiwarkę na Spotify. Choć dramatyczna, jest jednak triumfalna, bo gra kończy się triumfem. pokazem, jak bezsensowny jest dumeryzm i że można go odrzucić, ponieważ to konkretne monstrum jest częścią każdego i każdej z nas, co sprawia, że z jednej strony może przejąć nad nami kontrolę, ale z drugiej my możemy zrobić to samo. Choć Maszyna dla świń spotkała się z chłodnym przyjęciem, wpływ tej gry na kolejne produkcje Frictional Games był odczuwalny. Wydana w 2015 roku Soma poruszała bowiem podobne zagadnienia w podobny sposób i również operowała poetyką minimalistycznej rozgrywki. Z czasem twórcy przedstawili zresztą opcję trybu historii, w której poziom trudności został wyzerowany, by pozwolić graczom cieszyć się opowieścią bez zawracania sobie głowy rozgrywką i ryzykiem śmierci postaci. W wydanym 5 lat później Amnesia Odrodzeniu nadal dało się odczuć te ambicje symulatora chodzenia na wspomaganiu, ale bardzo mieszane przyjęcie gry zarówno przez graczy, jak i krytyków ostatecznie skłoniło Frictional Games do zmiany tej filozofii. Najnowsza gra z serii Amnesia, Bunkier, jest już znacznie bardziej konwencjonalną produkcją, z wieloma angażującymi mechanikami rozgrywkowymi, otwartym światem i o wiele większym naciskiem na mechaniczny aspekt rozgrywki. Zmiana ta została przyjęta pozytywnie, co mnie osobiście aż tak nie boli, bo lubię również i tego typu gry. Tymczasem dziedzictwo pierwszej Amnesii nadal żyje i ma się całkiem dobrze. Gra de facto zapoczątkowała cały gatunek niskobudżetowych horrorów opartych o minimalistyczne mechaniki rozgrywkowe i kameralną fabułę. Dziś ten gatunek jest już nieco mniej zauważalny, ale nie oznacza to, że wymarł, wręcz przeciwnie. Niedawno ukazało się demo bardzo wczesnej wersji gry pod tytułem Liminal Symptom, ewidentnie inspirowanej Amnesią. Demo wygląda naprawdę obiecująco i już na tym etapie umiejętnie odtwarza tę imersyjną grozę, która charakteryzowała Mroczny Obłęd. Z drugiej strony, The Chains Room do dnia dzisiejszego tworzy kameralne, eksperymentalne gry, które może nie cieszą się jakąś oszałamiającą popularnością, ale wciąż testują ograniczenia i potencjał medium gier wideo. Niedawno studio zapowiedziało kolejną większą produkcję, narracyjny horror pod tytułem Still Wakes the Deep, którego akcja rozgrywać się będzie w latach 70. na platformie wiertniczej. Informacji o tej grze mamy póki co niewiele, ale i tak z niecierpliwością będę jej wypatrywał. Co więcej, dosłownie na 2 dni przed tym, jak kończyłem montować ten wideoesej, gruchnęła wiadomość, że studio The Chains Room przejmuje produkcję Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Na wieść o tym przez moją głowę przepłynął gwałtowny strumień myśli. Jedno z moich ulubionych studiów tworzy grę, na którą czekam przez całe moje dorosłe życie. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że The Chains Room zajmuje się jedynie dokończeniem pracy po poprzednim studiu, które zostało odsunięte od prac nad grą z nieznanych powodów. Co może oznaczać wiele rzeczy, albo zupełnie nic, ale nie chcę poświęcać zbyt wiele uwagi tej informacji w tym momencie. Dość powiedzieć, że czekam na tę grę jeszcze mocniej niż do tej pory, choć nie sądziłem, że to możliwe. A co do Maszyny dla świń? To mroczna, ponura gra, która stawia nas twarzą w twarz z najgorszymi stronami naszej własnej, ludzkiej natury. To gra o rytualnych, masowych mordach, zindustrializowanej przemocy i dzieciobójstwie. To gra o lęku przed przyszłością i o tym, czym kończy się uleganie temu lękowi. Ale to też gra o tym, że nie musimy mu ulegać. I w tym tkwi jej siła. I to już by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. W dniu publikacji tego wideo eseju obchodzimy 10-lecie premiery Maszyny dla świń. I bardzo się cieszę, że udało mi się wyrobić na ten termin. Oczywiście moi patroni, jak zawsze, otrzymali go kilka dni wcześniej, więc jeśli chcecie dołączyć do tego jakże zacnego grona i wspierać mnie drobnymi comiesięcznymi wpłatami w zamian za wcześniejszy dostęp, link znajdziecie w opisie tego materiału. Zapraszam. Upewnijcie się tylko, że przeczytacie opisy poszczególnych progów, ponieważ wcześniejszy dostęp obowiązuje od 2 progu w górę. Ja tymczasem zagrzebuję się w notatkach do mojego kolejnego wideoeseju. Trzymajcie się, nie ulegajcie podszeptom maszyny i do usłyszenia następnym razem.